Otwórzmy Księgę Izajasza, 39 rozdział. Księga Izajasza, 39 rozdział i będziemy czytać tylko trzy wiersze. 5 do 7 czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza, 39 rozdział, czytamy od wiersza 5 do 7. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskijasza: słuchaj słowa Pana zastępów. Oto idą dni, w których wszystko, co jest w domu Twoim i co nagromadzili Twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan. A z Twoich synów, którzy wywodzić się będą od Ciebie, których Ty spłodzisz, wezmą, aby byli podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. Słowa te wypowiedział prorok Izajasz, nazywany przez nas ewangelistą Starego Testamentu, który jest księciem wśród proroków, który wykonywał swoją służbę prorocką w czasie panowania ostatniego pobożnego króla judzkiego, Hiskijasza, na 100 lat przed rozpoczęciem niewoli babilońskiej. Hiskijasz, jak wiemy, zachorował pod koniec swojego życia i to ciężko zachorował i Pan Bóg posłał Izajasza i powiada: przygotuj się, bo niebawem umrzesz. Hiskijasz oczywiście wielce się z tego powodu zasmucił, ponieważ nie miał jeszcze potomka, a bał się, że tron judzki pozostanie nieobsadzony po jego śmierci. I zaczął wołać do Boga, zaczął modlić się, zaczął płakać przed obliczem Pańskim. I Pan Bóg znowu posłał Izajasza i mówi: powiedz mu, że przedłużyłem jego życie o 15 lat. Będzie uzdrowiony. Przy okazji przyłożysz bryłę suchych fig, bo Izajasz nie tylko był prorokiem, ale był też nadwornym lekarzem Hiskijasza. Hiskijasz został uzdrowiony, otrzymał 15 lat dodatkowe. Dobrze jest mieć dodatkowe 15 lat. Bracia i siostry, czasem jeśli Pan Bóg w swojej łasce daje nam jeszcze kilka lat na kredyt, dobrze te lata wykorzystać, nie siedząc przy ciepłym kominku, ale w służbie dla Niego, dlatego że służba dla Niego przynosi największe szczęście i największą satysfakcję, jaka w ogóle jest możliwa pod słońcem. I właśnie prorok Izajasz został użyty przez Boga do przedstawienia bardzo ważnego poselstwa do króla judzkiego Hiskijasza. Hiskijasz, jak ozdrowiał, wielu ludzi przyjeżdżało go odwiedzać. Między innymi przyjechała delegacja ambasadorów z Babilonu. Przyjechali go odwiedzić, bo dowiedzieli się, że był ciężko chory, ale wrócił do zdrowia. Tak jakby to było jego zasługą, że wrócił do zdrowia. Ale w międzyczasie Pan Bóg dał mu syna, potomka Manasesa, który potem się okazał najgorszym królem judzkim pod słońcem. Także te 15 lat przedłużonych w życiu Hiskijasza wcale nie były najcudowniejsze. Ale jeśli Pan Bóg przedłuża nasze życie, wykorzystajmy je, dlatego że każdy dzień naszego życia powinniśmy użyć dla Bożej chwały. I kiedy przyjechała delegacja z Babilonu, oczywiście to była bardzo wysokiej rangi delegacja, jacyś tam ambasadorzy, no i Hiskijasz pootwierał wszystko. Skarbiec królewski, skarbiec świątynny, wszystko pokazał, no bo przyjechali przyjaciele nawiedzić ozdrowiałego Hiskijasza. I Pan Bóg posyła Izajasza i mówi, porozmawiaj z nim i powiedz mu, co też najlepszego zrobił. Pyta się, no a co pokazałeś tej delegacji z Babilonu? No wszystko pokazałem, wszystko. Wszystko, co mamy, wszystkie skarbce, wszystko pokazałem. No i coś ty najlepszego zrobił. Nie upłynie 100 lat, a król babiloński znajdzie się pod bramami miasta, będzie oblegał miasto przez 1,5 roku, przez 18 miesięcy. Miasto będzie oblężone, miasto będzie umierało z głodu i tak jak Pan Bóg przez Mojżesza w 5 Mojżeszowej w 28 rozdziale zapowiedział, kobiety będą zjadały swoje niemowlątka z głodu. A potem wojska babilońskie zdobędą miasto, puszczą miasto z dymem, świątynia zostanie zburzona, a wszystko, co w skarbcu królewskim i świątynnym, zostanie wywiezione do Babilonu. Tyleś narobił. Czasem dobrze się pochwalić tym, co mamy, a czasem niedobrze. Bo w Księdze Przypowieści jest napisane, że mowa jest złotem, ale czasem milczenie jest srebrem. Dobrze jest, jeśli mamy czas do mówienia, ale dobrze jest, jeśli potrafimy przed Bogiem milczeć. A więc przechodzimy do bardzo ważnego studium. Do studium Księgi Daniela, w której wypełnią się słowa zapowiedziane przez Izajasza. Wszystko, co jest w Twoim domu, co nagromadzili Twoi ojcowie aż po dzisiejszy dzień, zostanie zabrane do Babilonii, a z Twoich synów, a więc z potomków królewskich, z ludzi, którzy urodzili się na dworze królewskim, takich jak Daniel i jego trzej przyjaciele, zabiorą nie tylko w głąb Babilonii, bo tam raczej prosty lud został uprowadzony, ale na dwór babiloński zostaną uprowadzeni ludzie z królewskiego, książęcego rodu, aby utworzyć nowe władze na terenach okupowanych przez Babilonię. Król Nebukadnesar, który rozpoczął panowanie wielkiego imperium neobabilońskiego, założył wielką akademię babilońską pod swoim dowództwem, pod swoim przywództwem. No i do tej akademii zostali zaproszeni Daniel i jego trzej przyjaciele. I tak zaczyna się Księga Daniela. Księga Daniela jest ze wszechmiar unikalną księgą. Wcale się nie dziwię, że Pan Jezus Chrystus umieścił Daniela pośród wielkich proroków. Dlatego, że Izraelici traktowali Daniela jako wielkiego mędrca Bożego. Natomiast nie traktowali go jako proroka. Natomiast w Ewangeliach synoptycznych spotykamy trzy wypowiedzi Pana Jezusa, w których Pan Jezus autorytatywnie stwierdza, że Daniel był wielkim prorokiem. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że w kanonie hebrajskim Księga Daniela nie znalazła się pośród wielkich proroków. Zresztą w ogóle kanon hebrajski był inaczej zbudowany. Najpierw było pięć ksiąg mojżeszowych, to był zakon. Potem byli prorocy. To oczywiście taka ogólna nazwa drugiej części kanonu Starego Testamentowego. I ta druga część zaczynała się księgą Jozuego, księgą sędziów, a potem były księgi Samuelowe, księgi królewskie, a po księgach Samuelowych i królewskich następowały aktualne księgi prorockie Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Te trzy księgi należały do wielkich proroków, a na samym końcu tego kanonu proroków było 12 małych proroków, których księgi były umieszczone w jednym zwoju na samym końcu tej drugiej części, którą kanon hebrajski nazywał prorokami. A więc to troszkę inaczej niż w naszej Biblii. Ktoś zapyta, no dobrze, a w księgach Samuelowych, w księgach królewskich byli prorocy? Byli. Byli. Samuel, Natan, Gad, a potem w księgach królewskich Eliasz, Elizeusz. Stąd też te księgi, które my nazywamy historycznymi, były nazywane w kanonie hebrajskim księgami prorockimi. Niestety księga Daniela, z racji tego, że Daniel był uważany za wielkiego Bożego mędrca, księga Daniela znalazła się w trzeciej, końcowej części kanonu hebrajskiego, która była nazwana pismami. Albo od księgi psalmów, która była największą księgą w tym zbiorze trzecim, była nazywana też i psalmami. I zresztą Pan Jezus Chrystus w rozmowie z uczniami, idąc do Emaus, mówi, czyż nie musiało się wypełnić to, co było napisane u Mojżesza, w prorokach i w pismach. I do pism należały takie księgi jak nasza księga Estery, nasza księga Joba, Nehemiasza, Ezdrasza, wszystkie księgi poetyckie nauczające, jak księga psalmów, księga przypowieści, księga kaznodziei, księga pieśni nad pieśniami. I pośród tych pism, albo między tymi pismami była umieszczona również księga Daniela. Dlatego, że Izraelici nie doceniali wagi prorockiej Daniela. Podczas gdy Pan Jezus Chrystus, Boży Syn, Mesjasz Izraela, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jaką rolę ma odegrać nie tylko Daniel, ale jego księga w Bożym planie zbawienia. Dlatego, że księga Daniela to jest kręgosłup wszystkich proroctw. W ogóle wszystkie proroctwa Starego, jak i Nowego Testamentu mają swoje korzenie w księdze Daniela. Jeśli nie rozumiemy podstaw prorockich, które są właśnie umieszczone w tej krótkiej, zaledwie 12 rozdziałów liczącej księdze, nie będziemy rozumieć ani proroctw Starego Testamentu, a tym bardziej proroctw Nowego Testamentu, takich jak kazanie Pana Jezusa Chrystusa na Górze Oliwnej, Mateusz 24-25, Marek 13, Łukasz 21, już nie mówiąc o Księdze Objawienia. A więc Księga Daniela stanowi kręgosłup wszelkich proroctw. Od księgi Daniela rozpoczynają się w ogóle rozważania wszystkich zagadnień związanych z przyszłością. A przyszłości nie wolno lekceważyć. Pan Bóg powiada w 47 rozdziale księgi Izajasza: kto z ludzi, kto z bogów pogańskich jest w stanie przepowiedzieć coś do przodu? Żaden bóg pogański, gdyby nawet istniał, oczywiście to był wymysł umysłu ludzkiego, tak jak mitologia grecka czy mitologia rzymska, to był wymysł umysłu ludzkiego, ale nawet gdyby tacy bogowie istnieli, oni nie byliby w stanie przepowiedzieć przyszłości. A o przyszłości mówi 17 ksiąg Starego Testamentu spośród 39 wszystkich ksiąg, które są umieszczone w kanonie hebrajskim Starego Testamentu. Stąd też proroctwa stanowią 27% Biblii. I jeśli lekceważymy proroctwa, to będziemy lekceważyć prawdy Słowa Bożego. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który nie tylko działał w przeszłości, działa dzisiaj, ale jest Bogiem, który odsłonił całą przyszłość. Pan Jezus Chrystus powiada w 14 rozdziale Ewangelii Jana: nie nazywam was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co dowiedziałem się od mojego Ojca, oznajmiłem wam. Czyli wszystkie prawdy dotyczące przyszłości zostały przez Pana Jezusa Chrystusa na nowo odsłonięte Jego uczniom. Dlaczego? No, prosta przyczyna. Pewne rzeczy nie były zrozumiałe ludziom żyjącym w tamtych czasach. Kiedy Archanioł Gabriel dyktował pewne prawdy dotyczące przyszłości Danielowi, to mu powiada: zapisz to i zapieczętuj to, bo słowa te będą zamknięte aż do czasów ostatecznych. I bracia i siostry, dopiero XIX wiek otworzył przed nami Księgę Daniela. Wszyscy mieli przez XIX wieków Księgę Daniela, ale ona była dla ludzi zamknięta. Jak to się dzieje? To jest ten Boży sposób działania. Ja poślę wam Pocieszyciela, który wprowadzi was we wszelką prawdę i przyszłe rzeczy wam oznajmi. I dzięki działaniu Ducha Świętego Księga Daniela stała się nam zrozumiała i stała się dostępna. A więc przechodząc do księgi Daniela, chciałbym zwrócić na to uwagę, że księga Daniela zaczyna się w niewoli babilońskiej, ponieważ Daniel wraz ze swoją grupą przyjaciół, którzy pochodzili, jak to tutaj jest powiedziane, z domu królewskiego i szlachetnego rodu, w wierszu 3 pierwszego rozdziału, zostali uprowadzeni przez Nebukadnezara, króla babilońskiego, w roku 606, w czasie pierwszej deportacji do Babilonu. To była pierwsza deportacja. W czasie drugiej deportacji został uprowadzony ostatni król judzki Jehojachin, zwany przez Jeremiasza Koniaszem. No i oczywiście 50-tysięczna grupa uprowadzonych, a wśród nich był prorok Ezechiel. Zostali uprowadzeni w głąb Babilonu, 880 kilometrów daleko od Jeruzalem. Było to w 597 roku, a potem Nebukadnezar jeszcze raz obległ Jeruzalem, zdobył to Jeruzalem w 586 roku, jak wspomnieliśmy, po 18 miesiącach oblężenia, puścił miasto z dymem i uprowadził pozostałą część mieszkańców Judy I zostali tylko ubodzy farmerzy, żeby doglądać roli przez okres 70 lat niewoli babilońskiej. Było to w roku 586. A więc pierwsza deportacja w roku 606. Został uprowadzony Daniel na dwór babiloński, do Babilonu, do samej stolicy. W drugiej deportacji został uprowadzony ostatni król judzki Jehojachin. On został uwięziony i tam oczywiście w niewoli zmarł. Wśród uprowadzonych znalazł się też Ezechiel wraz ze swoją małżonką. Było to w 597 roku, a potem w momencie zburzenia świątyni i miasta w 586 została uprowadzona resztka Judejczyków do niewoli babilońskiej. I niewola babilońska, jak wiemy, trwała lat 70, bo tak zapowiedział prorok Jeremiasz. Dobrze brat Grzegorz wspomniał, że Daniel uczył się na Jeremiaszu. Dobrze się uczyć na Jeremiaszu. Jeremiasz to jest dobry prorok. W 25 rozdziale Jeremiasza jest napisane, że niewola babilońska będzie trwała lat 70. I powtórzył to jeszcze raz, 4 rozdziały dalej, w rozdziale 29. Ja nie mam czasu otwierać poszczególnych fragmentów Słowa Bożego, dlatego że mamy bardzo, bardzo ograniczony czas. Daniel znalazł się na dworze królewskim. To nie była oczywiście wycieczka na Wyspy Kanaryjskie, dlatego że tam ta grupa ludzi wybranych do Akademii Królewskiej to byli ludzie z najwyższej półki. Ci ludzie, którzy byli piękni z wyglądu, uzdolnieni do wszelkiej wiedzy, obdarzeni bystrym rozumem, pojętni do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. A więc to nie byle kto. To była ta pierwsza grupa. To była ta orkiestra reprezentacyjna. To byli najlepsi z najlepszych. I ci zostali zaprowadzeni i włączeni do tej Akademii, którą prowadził król Nebukadnesar. Przygotowano jedzenie. Daniel oczywiście wraz ze swoimi przyjaciółmi powiedzieli: my tego babilońskiego jedzenia jeść nie będziemy, ponieważ ono jest poświęcone bałwanom. Wino, które Babilończycy pili, było wylewane ku czci królów i bogów babilońskich, bóstw babilońskich, ku czci szczególnie głównego boga Marduka i tak dalej. No i w tej niewoli nawet ci boży ludzie otrzymali nowe babilońskie imiona. Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz otrzymali nowe imiona. Daniel dostał imię Baltazar, Ananiasz Szadrach, Miszael Meszach i Azariasz Abednego. I właściwie tych trzech przyjaciół Daniela raczej znamy po ich babilońskich imionach, prawda? Bo oni potem zostali w dalszych rozdziałach zostali wrzuceni do płonącego ognia i tam zostali w nadzwyczajny sposób wyzwoleni. Nic im się nie stało, aczkolwiek zostali wrzuceni do pieca, który został 7-krotnie z powodu nich mocniej rozpalony niż zwykle. To był oczywiście wyraźny Boży cud, Bożej interwencji, ale ci Boży ludzie postanowili nie kalać się tym, co było w Babilonie. Ja pamiętam, jak ja znalazłem się daleko od domu, zacząłem chodzić do szkoły średniej, mieszkałem w Gliwicach, byłem daleko od rodziców i daleko od zboru. Nareszcie odetchnę. Można odetchnąć, ale ten oddech jest płonący siarką, z piekła rodem. I 7 lat tak oddychałem, a Pan Jezus mnie szukał i szukał i szukał. I wreszcie znalazł. Daniel, aczkolwiek był daleko od domu, wiedział o tym, że jest blisko Boga. Wiedział o tym, że święte oczy wszechmocnego Boga przepatrują całą ziemię, jak to jest napisane w księdze drugiej Kronik, że Bóg przepatruje całą ziemię i dokazuje swojej mocy przy tych, którzy stoją przy Nim sercem doskonałym. A jego przyjaciele również dotrzymali kroku i powiedzieli, że nie pozwolą się splamić tym wszystkim, co było w Babilonie. Pierwszy rozdział jest bardzo ciekawym rozdziałem, w którym widać wyraźnie, że ci Boży ludzie postanowili żyć po Bożemu, aczkolwiek znajdowali się daleko od świątyni, daleko od domu, daleko od swojej ojczyzny, ale blisko Boga. Mieli świadomość, że Bóg jest blisko. I Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość, zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Tak bardzo lakonicznie tłumacze to przetłumaczyli. Ja bym to troszkę delikatniej przetłumaczył, ale tak to mamy w naszej Biblii Warszawskiej napisane i traktujemy to jako dobro szczególne, które możemy, z którego możemy korzystać, póki nie mamy lepszego. Księga Daniela to ciekawa księga. Składa się z 2 części. Pierwsza część to jest część historyczna, pierwszych 6 rozdziałów, a druga część to jest część prorocka. To nie znaczy, że zaczęła się część historyczna, a kiedy się skończyła część historyczna, zaczęła się część prorocka. Dlatego, że te części się za siebie zazębiają. Widać to po rozdziałach, w których jest opisany jakiś król, a więc król zarówno Nebukadnesar, a potem Beltazar, a potem są jeszcze dalsi królowie, Medowie i Persowie, którzy objęli panowanie po upadku Babilonu w roku 539. A więc pierwszy rozdział mówi o życiu 3 bożych mężów, z Danielem na czele, na dworze babilońskim, którzy aczkolwiek jedli tylko jarzyny i pili wodę, byli piękniejsi od wszystkich innych studentów Akademii Babilońskiej. To nie znaczy, że jarosze dzisiaj będą mieli lepsze życie, bo to czasem jest skrzywienie umysłu. Pan Bóg daje wszystko do jedzenia. I ryby, i mięso, i warzywa, i owoce. I jest napisane w Słowie Bożym, wszystko, co przed wami położą, to jedzcie, a niczego nie traktujcie jako nieczyste. Ale my żyjemy w zupełnie innej epoce. Żyjemy w epoce łaski. To nie znaczy, że w pierwszej części, w rozdziałach 1-6, nie mamy proroctw. Te proroctwa się wzajemnie zazębiają, jak wspomniałem, część historyczna z częścią prorocką. I tak w 2 rozdziale spotykamy pierwsze, bardzo ważne proroctwo, które zostało w tym rozdziale zapisane. Ten rozdział jest bardzo długi, liczy 49 wierszy. I w tym rozdziale jest opisana historia, która się przytrafiła na dworze babilońskim. Mianowicie Król Nebukadnesar to był okrutny despota. Z dalszych rozdziałów będziemy się dowiadywać, że ktokolwiek był nieposłuszny królowi, został rozsiekany na kawałki. A więc ginęli ludzie tysiącami. Tak jak w tamtych czasach, tak jak i dzisiaj z rąk dyktatorów giną niewinni ludzie. Nic nowego pod słońcem, powiedział Salomon w Księdze Kaznodziei. A więc cykle historyczne się powtarzają. I w drugim rozdziale dowiadujemy się, że miało to miejsce w drugim roku panowania Nebukadnesara. Chciałbym prosić, abyśmy delikatnie w naszych egzemplarzach Biblii nanieśli maleńką poprawkę. To jest maleńka leksykalna poprawka. Tam nie jest 12 rozdział panowania Nebukadnesara, ale drugi. Tak jest napisane oczywiście w tekście hebrajskim i opieramy się na tekście hebrajskim. A więc było to przeoczenie. Tym bardziej, że w liczebnikach hebrajskich bardzo łatwo powtarzają się przedrostki, przyrostki i rdzenie. Tak jak na przykład 2 i 20. Podobne? Podobne. I bardzo łatwo pomylić 2 i 20. Tak też pomylono zamiast w drugim, to w 12 rozdziale. Właściwie jest to z punktu widzenia historycznego. Dla nas to nie ma żadnego znaczenia, bo czy to było 10 lat wcześniej, czy to 10 lat później, to i tak było w starożytności. A wielu ludzi i tak nie przykłada uwagi do tego, jak to było. Ale chciałem zwrócić na to uwagę, że to było na samym początku panowania króla Nebukadnesara. Miał sen, ale to był tak przerażający sen, że kiedy się obudził, to zapomniał go. Do mnie też Pan Bóg przez sny nie przemawia. Czasem mi się śnią takie brednie, obudzę się i nic nie pamiętam. Żona się mnie pyta, nie pamiętasz, co ci się śniło? Ja pamiętam wszystkie sny, ale do mnie Pan Bóg nie przemawia przez sny. I dlatego w moim życiu sny nie odgrywają roli. Okazuje się, że Pan Bóg wyjaśnił wielki sen, który miał Nebukadnesar, a o którym zapomniał. Z chwilą obudzenia się zapomniał, co mu się śniło, no i zawołał całą swoją armię doradców różnego rodzaju i opisani są tu w wierszu drugim. Wróżbitów, magów, czarowników, chaldejczyków, a więc różnego rodzaju przepowiadaczy przyszłości, którzy wróżyli z wątroby, wróżyli ze wszystkiego, co się dało, z chmur, wróżyli, jak wspomniałem, z wątroby, wróżyli z rzutu strzałą. Ze wszystkiego można było w starożytności wróżyć. No dzisiaj też się wróży, na przykład z fusów, z lanego wosku. Na studiach młodzi ludzie wróżą sobie, czym się tylko da. Nie ma pieniędzy na wróżkę, to się wróży bezpłatnie, układa się fusy na szklance. A więc zwołał wszelkiego rodzaju doradców i powiada, wytłumaczycie mi sen, a jak nie, to was skrócę o głowę. No i wśród tych wszystkich, którzy dowiedzieli się o tym, że Nebukadnesar zapomniał ten sen, dowiedział się o tym Daniel, no i wezwano Daniela i Daniel powiada, ja nie opowiem tego od siebie. Jest ktoś, kto objawia tajemnice. Jest ktoś na niebie, który wie wszystko. Jest ktoś na niebie, który wie, co tobie się śniło, Nebukadnesarze, aczkolwiek o tym zapomniałeś. Daniel zaczął się modlić ze swoimi przyjaciółmi i Pan Bóg objawił Danielowi nie tylko sen Nebukadnesara, ale jego interpretację. I o tym czytamy w rozdziale drugim. A potem czytamy o następnych historiach. Nebukadnesar kazał zrobić wielki posąg ze złota, który będzie bardzo, bardzo wysoki, 60 łokci wysokości, a więc 30 metrów wysokości będzie miał ten posąg ze złota. W rozdziale czwartym spotykamy kolejny sen Nebukadnesara. Nie był to sen posągu, tak jak w rozdziale drugim, ale był to sen, w którym Nebukadnesar widział ogromne drzewo. I to ogromne drzewo w pewnym momencie zostało ścięte. No i znowu wezwał doradców, wróżbitów, magów, różnego rodzaju czarnoksiężników i powiada: wytłumaczcie mi, co oznacza sen tego drzewa. Jak nierozsądna jest pogańska mądrość. Tylko Bóg zna tajemnice przyszłości. Prorok Izajasz był w stanie opisać postać, która pojawi się za 150 lat i nawet nazwać jego imię. Będzie to król perski Cyrus. Kto byłby w stanie dzisiaj przepowiedzieć, że urodzi się ktoś za 150 lat i będzie miał takie i takie imię? To tylko Bóg jest w stanie coś takiego przepowiedzieć. No i w tym czwartym rozdziale ten sen został wytłumaczony, oczywiście nie przez magów i Chaldejczyków, ale przez Daniela. W rozdziale piątym jest opisana końcówka panowania Imperium Babilońskiego. Rządzi ostatni król babiloński, Belsazar. Proszę nie pomylić z Baltazarem. Daniel miał na imię Baltazar, natomiast ostatni król babiloński, który zasiadał na tronie w Babilonie, miał na imię Belsazar. I ten Belsazar urządził wielką ucztę. To było takie podzwonne epitafium wielkiego imperium babilońskiego. Urządził dla tysiąca swoich dostojników. Możecie sobie wyobrazić salę, w której byli zgromadzeni 1000 osób. Nie tak ciasno z ludzie ściśnięci jak w kinie, ale tam ludzie siadali i mieli dostatek, musieli mieć bardzo wszystko szeroko rozłożone. A więc jakie musiały być to sale, w których bankietowało 1000 dworzan. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić. I właśnie w czasie tej wielkiej uczty pojawił się na wapiennej ścianie pałacu południowego Nebukadnesara. Notabene Saddam Hussein odbudował właśnie ten zburzony pałac Nebukadnesara, w którym odbywała się ta wielka uczta, i na wapiennej ścianie ukazał się napis Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Było to napisane po aramejsku, a więc w języku, którym władano, którym posługiwano się w Babilonie. Ale nikt z ludzi, aczkolwiek byli tak dobrze wykształceni, nie potrafił tego napisu odczytać. Dopiero przyszedł Daniel i wyjaśnił. No i ostatni rozdział z tej historycznej części to historia, która dzieje się już na początku panowania Imperium Medoperskiego, po upadku Imperium Babilońskiego, które trwało, jak wiemy, lat 70. I w tym czasie objął panowanie w Medii Dariusz Medyjczyk, a w Persji Cyrus, król perski, którego imię Izajasz przepowiedział na 150 lat wcześniej. I właśnie tutaj w 6 rozdziale jest opisana końcówka życia Daniela. Daniel ma w tym czasie gdzieś około 85 lat. Jeśli kiedy został uprowadzony do niewoli babilońskiej miał lat 16, to w czasie trwania rozdziału 6 Daniel już jest sędziwym człowiekiem, liczy 85 lat, a należy do rządu medoperskiego. A więc nawet i na dworze medoperskim uznano Daniela za wielkiego człowieka. 136 satrapii miało państwo imperium medoperskie i nad tymi satrapiami rządzili satrapowie, gubernatorowie poszczególnych podbitych prowincji, a nad nimi był rząd składający się z 3 ministrów, a wśród nich jednym z tych 3 był Daniel. No, ale nie podobał się ten Boży mąż i postanowili go stracić. Nie mogli mu nic zarzucić z punktu widzenia politycznego czy podporządkowania człowieka, który był zawsze subordynowany, zawsze w porządku, nawet i w stosunku do władców, którzy rządzili w tym czasie, zarówno władców babilońskich, jak i władców medoperskich, więc powiedzieli bardzo wyraźnie, jedynie możemy mu postawić zarzut na tle jego religii. Dobrze by było, żebyśmy my dzisiaj mieli wszystkich ministrów, wszystkich parlamentarzystów tak wierzących, żeby im nie trzeba było stawiać zarzutów prokuratorskich. Bracia i siostry, spróbujcie kiedyś posłuchać wiadomości w telewizji i w radiu. Będzie 5 wiadomości, 4 będą wiadomości od prokuratora. Ten poseł stanął, ten Mirosław M. stanął, ten stanął, temu postawiono zarzuty. Danielowi nie było co zarzucić. I jeśli dzisiaj Boży ludzie żyją, stoją na jakichś stanowiskach społecznych czy państwowych, jeśli im się tylko zarzuci zarzut z punktu widzenia ich wiary, to chwała Panu. Dobrze by tak było. Bo wtedy będziemy spolegliwymi obywatelami, nie będziemy przynosić, przysparzać wstydu naszemu krajowi, a naszemu krajowi wielu ludzi przysparza wstydu. Wszystkie więzienia są zapełnione chrześcijanami w naszym kraju, prawda? Zgadzacie się ze mną? Wszystkie więzienia zapełnione chrześcijanami. A kiedy skończy się rozdział 6, cudownym wyzwoleniem Daniela, który został wrzucony do jamy lwów, rozpoczyna się 7 rozdział, ta część prorocka. Od rozdziału 7 zaczynają się proroctwa, te w tym ścisłym tego słowa znaczeniu proroctwa. I chciałbym na to, na zakończenie zwrócić uwagę, że w części pierwszej rozdział 2 stanowi wielkie proroctwo, które stanowi powtórzenie proroctwa, które będziemy mieli w rozdziale 7. Z tym, że w rozdziale 2 zostało to przedstawione w postaci snu, posągu, który się śnił Nebukadnesarowi. Był to posąg rozmaitych metali. Głowa ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, a nogi i golenie i palce nóg były, jak wiemy, z żelaza i z gliny. Natomiast w rozdziale 7 to samo proroctwo zostało powtórzone Danielowi, ale w postaci 4 dzikich zwierząt, które kolejno występowały z Morza Śródziemnego. I na podstawie tych 4 zwierząt Gabriel, to był minister informacji w Bożym rządzie, przychodził do Daniela i przynosił mu najważniejsze objawienia, a Daniel to wszystko dokładnie, skrupulatnie spisywał, a my dzięki Duchowi Świętemu możemy to mieć w naszej Biblii. Nawet nie musimy tego czytać po aramejsku czy po chaldejsku. A więc w drugiej części, części historycznej, spotykamy 4 ważne proroctwa. Od tych 4 proroctw zależy w ogóle rozważanie wszelkich proroctw, jakie spotykamy w Starym i w Nowym Testamencie. Pierwsze proroctwo jest opisane w rozdziale 7. To jest proroctwo, które możemy określić 4 dzikie zwierzęta albo 4 bestie występujące z morza. W rozdziale 8 Daniel widzi drugie proroctwo, czy otrzymuje drugie proroctwo. Jest to wizja pokazująca barana i kozła wzajemnie walczących ze sobą. I Daniel zapisał dokładnie to proroctwo, wizja barana i kozła. Oczywiście jest tu obraz Medo-Persji i Grecji. Trzecie proroctwo jest opisane w rozdziale 9 i to proroctwo zwykle bibliści nazywają 70 tygodni Daniela. Do tego proroctwa wrócimy w kolejnych naszych rozważaniach. No i czwarte proroctwo to są 3 ostatnie rozdziały Księgi Daniela, od 10 do 12. Objawienie przyszłych wydarzeń, które zostało ukazane Danielowi. No i jeszcze na zakończenie 2 ważne wstępne informacje. Księga Daniela to księga, która nie tylko stanowi kręgosłup wszystkich proroctw, ale jest to księga, w której opisane zostały Boże programy dotyczące przyszłości. W Biblii spotykamy 3 wielkie programy dotyczące przyszłości. Jeden program dotyczy przyszłości Izraela, drugi program dotyczy przyszłości pogan, trzeci program dotyczy przyszłości Kościoła. Z tych 3 wielkich programów 2 programy zostały objawione Danielowi. Trzeci został objawiony apostołowi Pawłowi. A więc to jest ranga, na jaką została postawiona wysoko Księga Daniela przez Boga. Ponieważ właśnie dzięki Księdze Daniela dowiadujemy się o najbliższej i dalszej przyszłości Izraela. Wszyscy inni prorocy, tacy jak Abdyjasz, Zachariasz, Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz i wszyscy pozostali prorocy, stanowią tylko dodatkowe pucle do tego, czego kręgosłup stawia Daniel. I dlatego według Daniela bibliści ustawiali najważniejsze wydarzenia, kolejność najważniejszych wydarzeń przyszłości. I o tym chciałem powiedzieć na samym początku, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jaką rangę posiada Księga Daniela. I jeszcze jedno takie wstępne zagadnienie na początku. Mianowicie, jak wiemy, cała Biblia Starego Testamentu w większości przypadków została napisana w języku hebrajskim. Tak jak Nowy Testament został napisany w języku greckim. Natomiast są małe fragmenty Starego Testamentu napisane w języku aramejskim. To był język, którym posługiwano się w Babilonie w czasie pobytu wygnańców judejskich w czasie niewoli. Ci wszyscy wygnańcy nauczyli się języka aramejskiego. To jest taka odmiana języka hebrajskiego. Bardzo zbliżona zresztą, bo język hebrajski był językiem północno-semickim, podczas gdy język aramejski był językiem południowo-semickim. I ten język aramejski, nazywany także chaldejskim, był używany jako język urzędowy w Babilonii. I Judejczycy, przebywając 70 lat w niewoli babilońskiej, zapomnieli język hebrajski, nauczyli się języka aramejskiego, przywieźli język aramejski do ziemi ojców i tym językiem posługiwali się aż do czasów Pana Jezusa. Pan Jezus posługiwał się językiem aramejskim. Na przykład Maria Magdalena, kiedy odzywa się do Pana Jezusa zmartwychwstałego, nazywa go po aramejsku Rabuni. A kiedy Pan Jezus modli się na krzyżu, Boże mój, czemuś mnie opuścił, mówi Eloi, Eloi, lama sabachthani. To było po aramejsku napisane. A więc Pan Jezus używał aramejskich słów. Apostołowie mówili po aramejsku. Dopiero potem tłumaczono teksty na język grecki. I chciałbym na to zwrócić uwagę, że Księga Daniela jest wyjątkową księgą, podobnie Księga Ezdrasza, napisana w dwóch językach. Najpierw w języku hebrajskim, to są rozdziały pierwszy, wiersz pierwszy, do drugiego rozdziału wiersza czwartego. I od drugiego rozdziału wiersza czwartego zaczyna się tekst aramejski. I ten tekst aramejski będzie się ciągnąć przez całą środkową część Księgi Daniela aż do końca rozdziału siódmego. Proszę zauważyć, że w drugim rozdziale, w wierszu czwartym, jest napisane, że Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku. I teraz rozpoczyna się aramejski tekst, aż do końca rozdziału siódmego, a potem od rozdziału ósmego do końca księgi wraca język hebrajski. A więc Księga Daniela jest wyjątkową księgą, bo jest napisana dwujęzycznie. Dlaczego? To ma wielkie znaczenie. Ponieważ ona objawia zarówno Boży program dla pogan, którzy posługiwali się językiem aramejskim, jak i dla Żydów, którzy posługiwali się językiem hebrajskim. I dlatego ta księga została napisana w dwóch językach. Przy okazji wspomnę, że ta centralna część Księgi Ezdrasza od 8 wiersza rozdziału 4 aż do 18 wiersza rozdziału 6 też jest w języku aramejskim, a w Księdze Genezis jest jeden wiersz napisany po aramejsku, a właściwie dwa słowa. Ten kopiec, który został zbudowany na pamiątkę rozstania Jakuba ze swoim nieszczęsnym teściem Labanem został nazwany Jegar Szachaduta po aramejsku, czyli kopiec świadectwa. A więc w księdze Genezis są dwa słówka napisane po aramejsku, ale to tak tylko gwoli informacji, warto o tym wiedzieć. Poza tym cała struktura hebrajskiego kanonu Starego Testamentu jest w języku hebrajskim, z wyjątkiem tych tekstów w księdze Daniela i w księdze Ezdrasza. I w związku z tym warto o tym wiedzieć, że Daniel pisał zarówno po aramejsku, jak i po hebrajsku, dlatego że Daniel nauczył się biegle aramejskiego języka, widać wyraźnie po tym tekście, i bardzo skrupulatnie to zostało później zapisane. Oczywiście Duch Święty temu patronował, żeby to zostało dokładnie i precyzyjnie zapisane, abyśmy z tego mieli dla siebie korzyść. To by było na dzisiaj. Chciałbym jeszcze jednym bardzo ważnym wydźwiękiem zakończyć. Bracia i siostry, w księdze Daniela mamy do czynienia z proroctwem, któremu nie ma równego w żadnej innej księdze Starego Testamentu. Mianowicie księga Daniela jest tak absolutnie spolegliwa w porównaniu tekstów prorockich z tekstami historycznymi, że liberalni teologowie powiedzieli, to jest niemożliwe, żeby Daniel żył na początku niewoli babilońskiej. Daniel musiał żyć w drugim wieku przed Chrystusem, czyli w tak zwanej epoce machabejskiej, 400 lat później. Wiecie dlaczego? Bo te wydarzenia prorockie są tak precyzyjnie opisane, że musiał to spisywać historyk, a nie prorok. Dla przykładu, na zakończenie, ostatnie zdanie. W 11 rozdziale Księgi Daniela są opisane wojny, które toczyli między sobą dwaj diadochowie, dwaj spośród czterech generałów Aleksandra Wielkiego. Po śmierci Aleksandra Wielkiego wielkie imperium greckie zostało podzielone na cztery części pomiędzy czterech jego generałów: Lizymacha, Kassandra, Ptolomeusza i Seleukosa. Ci dwaj ostatni rządzili, Ptolomeusz w Egipcie, a Seleukos w Syrii. I właśnie ci dwaj królowie, Seleukos i Ptolomeusz, czyli Seleucydzi i Ptolomeusze, toczyli ze sobą przez 300 lat wojny. Te wojny były tak krwawe, tak straszne, że historycy się dziwią, jak to możliwe było, że coś takiego miało miejsce. I wiecie co? Że to w księdze Daniela zostało spisane? Tam jest 135 proroctw opisanych, jeśli chodzi o walki Seleucydów z Ptolomeuszami, a to przecież było daleko do przodu. Zostało to tak opisane, jakby Daniel to opisywał jako historyk. Do tego stopnia, że żyjący w III wieku po Chrystusie neoplatoński, pogański filozof Porfiriusz ukuł wielką, powiedziałbym, hipotezę, bo to tylko hipoteza, że Daniel nie mógł żyć na dworze babilońskim, tylko żył w czasach Hasmonejczyków, czyli wojen machabejskich. Daniel opisał to wszystko, widząc na bieżąco. Podczas gdy Daniel na początku niewoli babilońskiej opisuje wydarzenia całej Medo-Persji, całej Grecji, całego Imperium Rzymskiego, aż do tysiącletniego królestwa. Tylko Duch Święty mógł przez Daniela takie rewelacje zapisać. I mamy to na 12 rozdziałach Księgi Daniela. Mamy przed sobą arcydzieło klasyki prorockiej. Bracia i siostry, ja chylę czoła przed wielkością tego człowieka. A to był tak skromny człowiek, że Gabriel go nazwał mężem wielce przyjemnym przed Bogiem. Obyśmy takimi wszyscy byli. Ku Jego chwale. Amen.